Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilich. Proszę Państwa, ja bardzo niechętnie prezentuję Państwu takie artykuły, jakie w tej chwili mam przed sobą, ponieważ są to rzeczy śmieciowe, tak bym to nazwał, artykuły śmieciowe. Ale niestety rzecz w tym, że takie artykuły się ukazują w bardzo poczytnych miejscach i nie można, znaczy inaczej, niezauważanie ich, ignorowanie ich nie jest najlepszą polityką, uważam, że wręcz jest fatalną polityką, albowiem trzeba nie dyskutować, trzeba je dyskredytować, bo tu nie ma co dyskutować o takich artykułach, o takich tezach tych artykułów, ponieważ to jest czysta propaganda. Z propagandą nie ma sensu dyskutować. Natomiast trzeba je dyskredytować i taki jest mój cel. Ja od zawsze powtarzam Państwu, od lat w każdym razie, powtarzam wielu lat, powtarzam, że powinny we wszystkich chińskich ambasadach na całym świecie być stosowne komórki, które miałyby na celu rozprawianie się z propagandą antychińską, która jest ogromnie na świecie popularna. No, ta wojna hybrydowa, ta pierwsza światowa wojna hybrydowa, o której od dłuższego czasu mówię, jej najbardziej widocznym elementem jest właśnie kampania antychińska, kampania propagandowa w prasie, radiu i telewizji, w mediach. I to, co w tej chwili mam przed sobą, a ten artykuł z czegoś, co się nazywa RP, proszę Państwa, Rzeczpospolita, RP, czyli z gazety, która kiedyś była wspaniała, a teraz po prostu jest zwykłym śmieciem. Ten artykuł jest z 16 września i tytuł tego artykułu: Pentagon podejmuje wysiłki, aby przeciwdziałać rosnącej potędze Chin. To, że oczywiście on podejmuje wielkie wysiłki, żeby przeciwdziałać rosnącej potędze Chin, to jest, proszę Państwa, element amerykańskiej wojny przeciwko Chinom. Bo gdyby Stany Zjednoczone nie były żandarmem świata, jak chcą być, jak są od dawna i chcą być w dalszym ciągu, jeszcze coraz większym, gdyby nie widziały rzeczywistości w kategoriach A, Chińczycy nas zdeklasują i my będziemy na drugim miejscu. Nie, my musimy ich zniszczyć. Tak? Bo do tego to się sprowadza. My musimy ich zniszczyć. A więc jeśli dopóki sposób myślenia amerykański, ale nie tylko amerykański, wszystkich tych fagasów, którzy proamerykańskich, będzie właśnie taki, no to będziemy mówili, znaczy będziemy słyszeli o tym, że Stany Zjednoczone robią wszystko, aby przeciwdziałać rosnącej potędze militarnej Chin. A podczas gdy ta potęga militarna Chin, ona oczywiście rośnie i oczywiście bardzo, bardzo rośnie jak na drożdże, natomiast to jest potęga, która ma na celu obronę, a nie atak. I to jest ta gigantyczna różnica między potęgami białych ludzi, które zawsze były nastawione na atak, a potęgą Chin, która istniała przez 2000 i nigdy na atak nie była nastawiona. I proszę Państwa, i teraz, i może zacytuję kilka tych akapitów, no to nie jest długie. Operacje morskie, testy rakietowe, ćwiczenia lądowania. Pentagon zdecydowanie zwiększa wysiłki na rzecz przeciwdziałania rosnącej potędze militarnej Chin. Amerykanie coraz bardziej postrzegają ten kraj jako zagrożenie. I teraz, w piątek, zeszły piątek, okręt wojenny USA zbliżył się do Wysp Paracelskich, łańcucha wysp, który jest elementem sporu między Chinami, Wietnamem i Tajwanem. W ten sposób Amerykanie chcieli zagwarantować międzynarodową swobodę żeglugi, w cudzysłowie, w tym regionie. No więc całe szczęście, że dodano tą swobodę żeglugi, zdumiewające jest to, że mówi się Amerykanie, to po pierwsze, Amerykanie mówią o swobodzie żeglugi tam, swobodzie żeglugi tam, gdzie przepływają tysiące statków dziennie przez Morze Południowochińskie. Nie jest ta swoboda w żaden, podkreślam, sposób zagrożona. A jeśli Państwo zobaczycie na mapie, a dobrze by było, żebyście rzucili okiem na mapę, to szczególnie na mapy, które mówią, czyje są wyspy, na przykład na Paracelach, ale w szczególności na Spratly, bo Spratly jest znacznie większym obszarem, nieporównanie większym obszarem niż Paracele. Oczywiście obydwie te grupy wysp nazywają się w Chinach zupełnie inaczej. Shisha i Nansha. Otóż, rzecz w tym, że na przykład, dokładnie jeśli chodzi o Paracele, nie pamiętam tego, ale pamiętam doskonale, bo niedawno sobie przypominałem, status quo istniejący na wyspach Spratly, które leżą tak naprawdę na uboczu tego wielkiego pasa żeglugowego idącego z Japonii poprzez Koreę do Singapuru. Te wyspy Spratly leżą na boku. Więc tam wtedy rzadko co przepływa, rzadko jakiś statek przepływa. Oczywiście. I teraz właśnie. A więc w tym miejscu jest około 40 wysp. Mniejszych, większych. Z tych 40 wysp, pamiętajcie Państwo, jeśli nie więcej, 31, bo to przeliczyłem dokładnie, jest we władaniu Wietnamu. 31 na ponad 40. 31 wysp jest we władaniu Wietnamu. 7 wysp, te, które zostały zbudowane w tam latach 13, 14, 15, jest we władaniu Chin. A kilka jest tajwańskich, część jest malezyjskich, część jest filipińskich. Ale to niewiele tego. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? A propos tego, że tak strasznie Chiny zmilitaryzowały ten obszar. Proszę Państwa, przez całe dziesięciolecia na wyspach Spratly istniały dwa lotniska. Lotnisko na jednej z wysp wietnamskich i lotnisko na jednej z wysp malezyjskich. Dwa lotniska. W momencie, gdy Chińczycy zbudowali bardzo krótki pas startowy na jednej z tych swoich nowo powstających wysp, bardzo krótki, na którym nie wyląduje ani nie wystartuje samolot transportowy, poszedł świat hyr o tym, że zdestabilizowali ten obszar. No to sami możecie Państwo zrozumieć, jak można zdestabilizować jednym pasem startowym obszar, na którym już istnieje kilka pasów startowych. Od kilkudziesięciu lat. To jest właśnie sposób myślenia i ta swoboda żeglugi mnie po prostu dobija. Szczególnie w przypadku paraceli, które są w ogóle z boku, ale to tak z boku, jak to można sobie wyobrazić, tego całego potężnego akwenu Morza Południowochińskiego. I teraz cytuję dalej. Niszczyciel USS Wayne Meyer zakwestionował w ten sposób, znaczy wpływając na te wyspy paracelskie, wokół tych wysp, zakwestionował w ten sposób roszczenia Pekinu dowód wokół archipelagu. No, myślę, że ten autor coś musiał chyba wziąć mocniejszego przed napisaniem tego, bo w jaki sposób można, wpłynąwszy na jakiś akwen, zakwestionować coś. Na razie akwen Morza Południowochińskiego, na którym znajdują się paracele, jest obszarem negocjacji. Jest na temat tego obszaru Morza Południowochińskiego, toczą się negocjacje między wszystkimi zainteresowanymi stronami na forum ASEAN. Na forum ASEAN. Tam mowa jest o dwóch dokumentach. Jeden nazywa się COC, drugi nazywa się DOC. Nie będę wchodził w jaką. Znaczy, to są skróty angielskie. I one mają w przyszłości określić relacje tych państw, tych wszystkich, bo tam do tego akwenu, częściowo lub całkowicie, rosną pretensje. Chiny, Wietnam, jak powiedziałem, w ogromnej części, o czym się w ogóle nie mówi. Malezja, Filipiny, Brunei. Żałosne to, że się tak dezinformuje, ale tak to już jest. A więc ale jeszcze wracając do tego zdania, że obecność jakiegoś tam niszczyciela zakwestionowała roszczenia Pekinu do mórz tego, wokół tego archipelagu, to jest po prostu śmieszne. I to bardzo śmieszne. Czyli gdyby była jeszcze czymś poparte, to jeszcze okej, ale przeprowadzony, i teraz dobrze by było, żebyście Państwo wiedzieli o tym, że przeprowadzony manewr, czyli pojawienie się tego niszczyciela, był szóstą w tym roku operacją właśnie w sprawie tak zwanej swobody żeglugi. W ramach przeprowadzonych ćwiczeń Amerykanie bronią swobody pływania przy spornych wyspach. Jak Państwo wiecie doskonale, może inaczej. To są wyspy sporne pięciu wymienionych przeze mnie państw. Znaczy, to jest terytoria sporna, wyspy. Terytoria wspólne, całe Morze Południowochińskie, terytorium spornym pięciu wymienionych przeze mnie państw. Nie wymieniłem Stanów Zjednoczonych, ponieważ Stany Zjednoczone, jak Państwo wiedzą, leżą kilkanaście tysięcy kilometrów dalej. No ale jak Państwo również wiecie, Amerykanie uważają, że wszędzie i zawsze oni muszą być obecni, żeby podkreślić, że to oni wyznaczają standardy i oni będą decydowali, co w danym regionie będzie się działo. Myślę, że są w błędzie i myślę, że ktoś, w końcu marynarka wojenna Chin Ludowych w końcu ich z tego błędu będzie musiała wyprowadzić, ale to trzeba będzie poczekać na to. No ale właśnie chińska armia będzie musiała w pewnym momencie pokazać Amerykanom miejsce w szeregu. Na to pewnie jeszcze trzeba będzie poczekać, ale zapewne tak będzie. No i jeszcze tutaj jeden akapit dodam. Dodatkowo, cytuję, w środę amerykański Korpus Piechoty Morskiej ogłosił, że przeprowadził ćwiczenia na japońskiej wysepce Torishima, setki kilometrów na południe od Tokio, aby ćwiczyć lądowanie na wrogich wybrzeżach i przejmowanie pasów startowych. No to jest oczywiście taki subtelny bardzo, prawda? Amerykański, bardzo subtelny. Oni, Amerykanie są, jak Państwo wiecie, niezwykle subtelni. Taki subtelny sposób pokazania, że jak oni ćwiczyli na tej Torishimie, to oni mogą również wylądować na tej jednej z tych wysypek utworzonych przez Chiny kilka lat temu, gdzie znajduje się właśnie pas startowy. No cóż, wiecie Państwo, ja zawsze mam, gdy czytam tego typu wiadomości, to zawsze się zastanawiam, kiedy Japończycy, kiedy Koreańczycy południowi staną się suwerenni politycznie. Bo jeśli tak jest, jeśli na japońskich wyspach lądują amerykańscy Marines, no to z suwerennością takiego kraju coś jest nie tego, prawda? Coś jest nie tak. Delikatnie mówiąc, coś jest nie tak. No ale cóż. Tak, mili Państwo. Tutaj w jednym przypadku jest, cytuję również, ważna jest również wypowiedź pełniącego obowiązki sekretarza armii amerykańskiej Ryana McCarthy'ego. W Senacie bronił rozwoju nowych pocisków, nowe rakiety średniego zasięgu, które USA opracowują po wycofaniu się z traktatu INF z Rosją, mają zmienić geometrię w Azji Południowo-Wschodniej. Czyli innymi słowy, mowa jest, proszę nie zapomnieć, artykuł mówi o rosnącej potędze Chin. Więc, a ten człowiek, McCarthy, mówi o zmianie geometrii w Azji Południowo-Wschodniej, czyli zmianie układu sił, mówiąc prosto. Znaczy, nie tyle zmianie, co, bo nie chodzi o zmianę, o ustalenie, utrwalenie układu sił, jaki jest, czyli przewagi amerykańskiej w regionie. Ja myślę, że nie ma sensu mówić Państwu, przekonywać Państwa do tego, że skoro Stany Zjednoczone odległe paręnaście tysięcy kilometrów od Morza Południowochińskiego uważają Morze Południowochińskie za swoje własne podwórko, no to najprostszym rozwiązaniem jest przekonanie ich do tego, że tak nie jest. Powiem jeszcze więcej. Ja mam nadzieję, i tym razem wracając już do naszego polskiego podwórka, ja mam nadzieję, że polska armia w pewnym momencie będzie uzbrojona, będzie tak mocna i tak uzbrojona w polskie pociski, nie w izraelskie, tylko w polskie pociski, rakiety i różne inne, tak, aby móc podziękować panom Amerykanom za stacjonowanie w Polsce, albowiem jestem przekonany, że to jest tylko i wyłącznie, to tylko i wyłącznie rozśmiesza tych łajdaków na Kremlu, którzy najchętniej by nas wszystkich połknęli, znaczy całą Prybałtykę, Polskę i tak dalej, i wszystkie pozostałości, powrócili do granic z czasów ZSRR, i do zależności z czasów ZSRR. To na pewno u nich powoduje śmiech taki, ja się wcale nie dziwię zresztą, śmiech politowania, bo czy to będzie 3, czy 4, czy 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce, głównie zresztą stacjonujących z daleka od linii od wschodniej naszej granicy, to jest po prostu żałosny manewr, nie mający żadnego praktycznego znaczenia. Polityczny tak, ale praktyczny nie ma żadnego. Praktycznego nie ma żadnego. To jest tylko pokazanie, jak bardzo nie jesteśmy suwerenni militarnie. Mam nadzieję, że kiedyś się wreszcie stanie. Chciałbym, żeby Wojsko Polskie kiedyś stało się taką siłą, jaką było w latach PRL-u. No można powiedzieć, że to jest straszne, co mówię, ale wtedy to było silne wojsko. Bo Borusom było potrzebne, ale było silne. Natomiast teraz go praktycznie nie ma. Ja to nazywam dywizję włosów drabiniastych. Tak. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.